Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Prawie 4 minuty po godzinie 12. Radio Szczecin, czas reakcji do godziny 13. Sporo tematów poweekendowych nam się nagromadziło. Nazwijmy to, będzie drogówka. Taka ulubiony wątek słuchaczy czasu reakcji, a więc o sprawach drogowych będzie dzisiaj dużo, sporo. Kierowcy, zróbcie głośniej, ale to w dalszej części programu. Wcześniej trochę o tych zużytych ubraniach, które gdzieś, przepraszam za kolokwializm, walają nam się po naszych osiedlach mieszkaniowych, także w okolicach centrów handlowych. Spróbujemy dowiedzieć się, co z tym fantem można zrobić i uwaga, też zapowiemy, co z tym fantem planuje zrobić Unia Europejska, i to już za kilka miesięcy. No i oczywiście temat numer jeden, który za chwilę nam się pojawi, o porodówce polickiej, choć nie tylko o niej, ale również o planach, co z tymi porodówkami w ogóle zrobi ustawodawca, nazwijmy to tak. Będzie to wszystko w czasie reakcji do godziny 13, około 14, chyba 15 telefonów dziś przygotowanych. Nie wiem, czy wszystkie uda nam się wszystkie wyemitować. Wawrzyniec Szwaja zepnie ten program technicznie. Obok niego już pojawił się Sławek Orlik. Przypominam, telefon do studia 510-37-36. Nasz czujny telefon, jak mówiłem, będziemy starali się wyemitować je niemalże wszystkie, jeśli się uda. 510-37-32. Adam Wosik przy mikrofonie. No to rozpoczynamy. Temat z gatunku nieco odgrzewany kotlet. Dzwonią do nas słuchacze po raz kolejny w tej samej sprawie.
I mam takie pytanie. Kto wymyślił światła na ulicy Włościańskiej przy kościele? Bez świateł nigdy nie było tam korków. A teraz z jednej strony i z drugiej stoimy po 15 minut. Dziękuję.
Kto wymyślił światła na Włościańskich? Kierowcy, drodzy kierowcy, przypominamy, prawdopodobnie aż do końca grudnia przebudowywana będzie ulica Kolumba i dopóki ta przebudowa Kolumba nie dobiegnie końca, nazwijmy to, no to ta Włościańska będzie niestety wahadłowo nam nieco utrudniała przejazd zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Cieszę się, że nie ma już w tej sprawie telefonów, jeśli chodzi o źle ustawione światła na Włościańskiej, bo przez prawie tydzień trenowaliśmy ten temat na naszej antenie. Po zresetowaniu systemu okazuje się, że te telefony umilkły i to znaczy, że te światła na Włościańskiej działają tak, jak należy. Pozostajemy jeszcze na chwilę przy tematach związanych z kłopotami drogowymi.
Chciałbym z waszym pośrednictwem przywołać bardzo popularne już starostwo polickie. Otóż jak się dowiedziałem, droga, która łączy Police z Pilchowem i przebiega przez miejscowości Siedlice, Leśnogórne oraz Sierakowo, jest pod władaniem starostwa polickiego. A dzwonię w takiej sprawie, że niestety ktoś przegapił czas na przecinanie przydrożnych drzew i krzewów. Na tej drodze, na całej długości, prawie że niemal 60% długości tej drogi przebiega przez tereny leśne i drzewa, krzewy po prostu wrastają, zawężając prześwit światła tej drogi. No i tam minąć się z ciężarówką, no to jest bardzo wielki problem. Także chciałbym po prostu, abyście wpłynęli na starostwo powiatowe, że już jest pora, już czas przyciąć te wszystkie gałęzie. Wydaje mi się, że to powinno być już zrobione na wiosnę, no ale może teraz coś starostwo z tym zrobi.
No ta droga, nie ukrywam, od Pilchowa, tak jak pan wspomniał, przez Sierakowo, Leśnogórne, Siedlice do Polic, dość wąska, ale przydatna. No i często pojazdy osobowe, jak jadą, mają problem, żeby się wyminąć, a jak już pan wspomniał, dwie ciężarówki, tak, największy problem, przyznaję, bo znam tą drogę bardzo dobrze, największy problem w okolicach Sierakowa. Tam jest ten taki zakręt na dole i tam rzeczywiście te drzewa trochę na drogę wystają. Może dojść do wypadku, oby tak się jednak nie wydarzyło. Sporo gości w dzisiejszym programie. Rozpoczynamy od wizyty Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Dzień dobry, pani Joanna Woźnicka przy naszym telefonie, kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Mieliśmy w piątek taki trudny temat. Przypomnę, szpital w Policach, tam prace remontowe trwały. Dzwonił do nas zaniepokojony słuchacz, bo razem ze swoją mamą, z noworodkiem, przebywał w tym szpitalu. No i mówi, że między 7 a 16 tam spory kłopot, ponieważ trwają prace remontowe. Przypomnijmy. Tak, to To jest porodówka. Nie przebudowujemy żadnego domku jednorodzinnego, nie. To porodówka w Policach, taki słuchacz tam dźwięk podesłał razem z filmem, wideo, mamy go dostępnego. Pani Joanno, udało się coś z tym fantem zrobić, czy słuchacz nadal będzie musiał, że tak powiem, zaciskać pięści, żeby dotrwać od 7 do 16?
Panie redaktorze, proszę Państwa, no zacznę krótko od tego, co robimy i po co to robimy. Otóż lokalizacja w Policach ma już swoje lata i nie ukrywam, że wymaga remontu. Etapami od lat poprawiamy infrastrukturę tej lokalizacji, aby sprostać między innymi właśnie oczekiwaniom pacjentów. Poza tym musimy spełniać określone wymogi, jak chociażby wymogi sanitarno-epidemiologiczne czy też przeciwpożarowe. Każdy remont wymaga też znacznych nakładów finansowych i jeśli uda się je pozyskać, no trzeba dotrzymywać określonych terminów. Mówiąc o remoncie, żaden czas nie jest dobry tak naprawdę na jego przeprowadzenie. Ten obecny remont, który trwa w Policach, tak zresztą jak i poprzednie, które były realizowane przy jednocześnie prowadzonej działalności medycznej, no niestety też jest prowadzony przy zwiększonym poziomie hałasu i tego hałasu przynajmniej na chwilę obecną nie da się uniknąć. Ten zakres prowadzonych prac obejmuje przebudowę pomieszczeń w dwóch klinikach głównie i są to kliniki chorób skórnych i wenerycznych oraz chorób wewnętrznych, reumatologii, diabetologii, geriatrii. Tutaj alternatywą byłoby zamknięcie szpitala, co na pewno nie byłoby korzystne dla pacjentów w takim generalnym bilansie. Muszę przyznać, że remont dla wszystkich obecnych w Policach jest w tej chwili uciążliwy. Mam tutaj na myśli pacjentów, osoby odwiedzające, ale też i pracowników pracujących w Policach. Jednak proszę pamiętać, że my zmieniamy się dla państwa. Przede wszystkim zależy nam na poprawie bezpieczeństwa pacjentów, pracowników, a tym samym też na podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych, ponieważ jesteśmy szpitalem akredytowanym. Poza tym powierzchnie też te remontowane zostaną dostosowane do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. I wszyscy pacjenci są dla nas bardzo ważni, od tych najmniejszych, najmłodszych, aż do osób najstarszych. Zakończenie tych prac przewidziane jest na koniec bieżącego roku. No i w tym miejscu ja mogę jedynie przeprosić naszych pacjentów za obecne niedogodności. Muszę jednak nadmienić, że jesteśmy na szczęście bliżej końca najbardziej uciążliwych prac właśnie pod względem hałasu. Mają być one zakończone w połowie tego tygodnia. Kolejną rzeczą jest przesłany przez słuchacza materiał, który mi za Państwa pośrednictwem dotarł do mnie. Pomiar natężenia hałasu przy wykorzystaniu dostępnych obecnie aplikacji, no trzeba powiedzieć, że jest niemiarodajny. Z tego względu, że aplikacja nie służy do wykazania takiego dokładnego, profesjonalnego pomiaru. Taka aplikacja, mimo iż oszacuje orientacyjnie natężenie hałasu wokół nas, jednak nie zastąpi profesjonalnego sprzętu. Ona jest jedynie w stanie w przybliżeniu określić głośność otoczenia. Pomiarów hałasu dokonują akredytowane laboratoria. Poza tym no, dokonuje się ich odpowiednimi miernikami, które spełniają normy międzynarodowe. W praktyce przede wszystkim określa się punkty pomiarów, ich liczbę, ale także i czas, czyli liczbę godzin dokonywania takiego pomiaru. Jeden punkt pomiaru nie wystarczy, aby taki no, pomiar był pomiarem wiarygodnym. Według Światowej Organizacji Zdrowia zrównoważony poziom dźwięku w pomieszczeniach nie powinien przekraczać 40 decybeli, natomiast za bezpieczne natężenie dźwięków uznawany jest poziom poniżej 85 decybeli. Proszę Państwa, ja mogę zapewnić, że staramy się ograniczać uciążliwości. Przy nasilonym hałasie można też zastosować właśnie ochronniki uszu, czy też zatyczki, ochraniacze nauszne i takie są zakupowane przez szpital.
Powiem szczerze, ciężko sobie wyobrazić, bo moja córka też rodziła się w szpitalu w Policach, abym ja tuż po porodzie zakładał jej słuchawki na uszy. Ale już zostawmy
to znaczy,
ten wątek.
Noworodkowi nie musimy zakładać słuchawek na uszy, panie redaktorze. Wystarczy jałowa jałowa watka i to też już w pewnym stopniu wygłuszy nam te dźwięki hałaśliwe.
Teraz jeszcze jeden drobiazg. Dobra wiadomość jest taka, rozumiem, że te najcięższe prace budowlane do 15 sierpnia.
Mam informację, że w połowie tego tygodnia zostaną zakończone, czyli te uciążliwości będą znacznie mniejsze.
Byle do tego święta najbliższego, które nam się szykuje. Jeszcze jeden drobiazg. Nie uprzedzaliśmy pani, ale to też jest, powiem szczerze, zupełnie nową i nie wiem, na ile ta informacja do państwa dotarła. W piątek minister zdrowia opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i w tym projekcie pojawia się taki zapis: w przypadku profili zabiegowych zostanie wprowadzone dodatkowe kryterium kwalifikacji i tutaj uwaga, finansowanie ma być niejako ograniczane, jeśli chodzi o liczbę porodów, więc jeśli będzie to około 400 porodów rocznie, czy do 400 porodów rocznie, no wówczas może być problem z finansowania takiej porodówki. Czy państwo, już do państwa dotarły pomysły ministerstwa na to, aby ograniczać liczbę porodówek i jeśli ta liczba porodów będzie tylko poniżej 400, czy jeszcze takiej informacji państwo nie mają?
Panie redaktorze, powiedział pan, że to jest projekt. To jest jedno. A po drugie, taka informacja już była znana nam ładnych parę lat do tyłu. Między innymi został też zlikwidowana porodówka parę lat do tyłu, chociażby w 109 Szpitalu Wojskowym. Ja myślę, że my nie mamy się czego obawiać, ponieważ w bloku porodowo-operacyjnym w Policach rocznie mamy 1100-1200.
Czyli tutaj możemy spać spokojnie, mówiąc
obrazowo. Minimum 400 nam nie zagrozi. Natomiast no, są takie statystyki podawane, gdzie są w naszym kraju, głównie to dotyczy, nie chciałabym tu nikogo skrzywdzić swoją wypowiedzią, małych szpitali powiatowych, gdzie tych porodów w ciągu roku jest 20, załóżmy 30, a trzeba mieć pełny skład osobowy profesjonalistów, którzy się pacjentką zaopiekują. Więc może tutaj stąd jest ta propozycja. Pozycja tego projektu, ale tak jak wspomniałam, myślę, że my nie będziemy się obawiać, nawet jeżeli ten projekt wejdzie w życie.
Czyli szpital powiatowy w Policach, nie, przepraszam, uniwersytecki szpital w Policach może spać spokojnie. Dziękuję. Joanna Woźnicka, uniwersytecki szpital kliniczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do widzenia.
Zaglądamy do naszego czujnego telefonu. Mamy jeszcze jeden temat związany ze szpitalem, ale tym razem nie Polickim, a szpitalem w miejscowości Choszczna.
Witam. Jestem pacjentką szpitala rehabilitacyjnego w Choszczynie i mamy zepsutą windę. Przyjechałam parę dni temu, winda działała. Teraz znowuż jest zepsuta. Zaprawili, parę godzin działała, znowuż jest zepsuta. Byliśmy uwięzieni. Jest to szpital rehabilitacyjny w Choszcznie. Tu są starsi ludzie po prostu. O kulach chodzą. Chodzimy w cztery wysokie piętra, które po prostu nie da się chodzić, bo to stary budynek. Kręte schody. Można spaść z tych schodów. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy redakcję.
Powiem szczerze, Sławek Orlik od godziny próbuje ten temat zweryfikować. Próbujemy skontaktować się ze szpitalem w Choszcznie. Na razie udało nam się skontaktować z jednostką, która nadzoruje funkcjonowanie tego szpitala. Nie zostawimy państwa z tym tematem. Będziemy starali się go rozwiązać już do końca. Za chwilę będzie o śmieciach, gabarytach dużych, które, no już mówiliśmy, gdzieś tam nam na ulicy Wróblewskiego 18 w Szczecinie zalegały. Mało tego, mieliśmy również problem na ulicy Poległych. Jeden ze słuchaczy, pan Przemysław, zgłaszał to do Straży Miejskiej. Na naszej stronie internetowej, jak państwo zerkną, czas reakcji Radio Szczecin, oczywiście łamane na czas reakcji. Zapraszam, tam mamy piękne zdjęcia, między innymi spod Kauflandu, gdzie no, rozrzucone ubrania z pojemników, które gdzieś tam są ulokowane. To wszystko za chwilę postaramy się w jakiś sposób uregulować, wyjaśnić i do tego pojawi nam się taki zupełnie ten świeży temat, jak rozwiązać ten problem w przyszłości. Są pomysły unijne i o tych unijnych pomysłach, ale przede wszystkim o obecnym problemie, który gdzieś funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nie tylko Szczecina. Za chwilę porozmawiamy. Joanna Wojtak, Straż Miejska w Szczecinie. Dzień dobry, pani Joanno. Kłaniam się serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
Będziemy mieli również gościa z Katowic, Straż Miejska w Katowicach, Jacek Pytel. Dzień dobry, panie Jacku.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Mam nadzieję, że uda nam się ten temat na tyle rozszerzyć i na tyle państwu wyjaśnić, co czeka nas w przyszłości, abyśmy tych wątpliwości nie mieli. Zacznę od pani Joanny. Pani Joanno, piękne zdjęcia pani widziała, również są dostępne na naszej stronie internetowej. Pojemniki, porozrzucane ciuchy, przepraszam za wyrażenie, gdzieś wokół tych pojemników. Na ile dzisiaj to jest plaga, bo pewnie dzwonią wszyscy do Straży Miejskiej, a na ile takie zjawisko tylko chwilowo, tymczasowe?
Jedno i drugie, bo można tak to określić. Jest to duży problem. Niestety pojemniki są dosyć łatwym kąskiem dla osób, które chcą skorzystać z nich w sposób nieuprawniony. Mówię tutaj, nie chcąc stygmatyzować osoby bezdomne, ale niestety tak najczęściej się odbywa, że to one wyłamują drzwiczki i dobierają się do tych rzeczy. Jeszcze pół biedy, gdyby skorzystali z tych rzeczy, wzięli to, co im potrzebne, a resztę włożyli z powrotem i zamknęli te pojemniki. Niestety najczęściej te rzeczy zostają po prostu wyrzucone, lądują pod kontenerami, potem dorzucane są śmieci komunalne, śmieci bytowe i tworzą nam się takie mini dzikie wysypiska. My mamy od kilku lat już dosyć dobrą współpracę z koordynatorem na województwo zachodniopomorskie, który obsługuje pojemniki. Mówię tutaj o kontenerach firmy Ecotextil. Za każdym razem, kiedy takie zjawisko ma miejsce, informujemy go o tym, że należy to posprzątać. Dzieje się to albo szybciej, albo później, ale ostatecznie te odpady, te odzieżowe znikają, jest to uprzątnięte. Natomiast jest to zjawisko ciągłe, to się powtarza generalnie ciągle. I tutaj nawet państwo dostaliście kilka informacji z różnych rejonów naszego miasta, bo mieliśmy i Kaufland w Ustowie. Na szczęście jest to już uprzątnięte, choć tam ta ilość odzieży wyrzuconej z kontenerów, choć my podejrzewamy, że nie ma takiej możliwości, aby to zostało wyrzucone, to zostało przywiezione najprawdopodobniej, a z racji tej, że nie mieściło się do kontenerów, zostało porzucone pod tymi pojemnikami, bo zwykle są to pojedyncze rzeczy, które są wywlekane z tych pojemników i rozrzucane. Tutaj to było naprawdę kilkaset chyba kilogramów. Na szczęście zostało uprzątnięte. I problem drugi. Te pojemniki czasami znajdują się w miejscach, na które zarządcy niekoniecznie wydali zgodę. I to jest duży problem, bo my wtedy musimy jednak w pierwszej kolejności kierować kroki do zarządcy i nakazać mu utrzymanie czystości na jego terenie. Tak też było w przypadku Kauflandu, bo to na jego terenie stały te pojemniki. No i mamy jeszcze jedno zjawisko, które nas bardzo niepokoi. Ja się bardzo cieszę, że mój kolega ze służby z informacji w Katowicach będzie też państwa gościem. Pojawiło się nowe zjawisko, bo o ile mieliśmy pojemniki Ecotextil i kontakt do koordynatora, tak tym razem pojawiły się nam świeże, świeżutkie dosłownie pojemniki. I tu jest właśnie to z Prawobrzeża, ten sygnał. Jest to firma Ekologia 24. To z tego, że na pojemnikach jest numer telefonu do serwisu. Ta firma faktycznie nie istnieje, nie ma po niej śladu. Zatem wszelkie problemy, jakie teraz w tej chwili będą generowały, no nie pojemniki, ale problemy, które będą się pojawiały przy tych pojemnikach, będą bardzo trudne do zrealizowania, bo generalnie kogo my mamy w tej chwili szukać, skoro ta firma tak jakby gdyby nie istniała.
Panie Jacku, bo pani Joanna kilka wątków poruszyła, które mnie trochę zaniepokoiły. Pierwszy wątek, czyli pewna nielegalność stawiania pojemników w miejscach nie do końca do tego przeznaczonych. Czy u państwa w Katowicach też taki proceder, przepraszam za to wyrażenie, istnieje? Czyli że stawiane są pojemniki bez zezwolenia, bez zgody w miejscach do tego nieprzeznaczonych?
Problem kontenerów na używaną odzież dotyczy w dużej mierze, tak jak moja koleżanka powiedziała, braku nadzoru nad takimi pojemnikami. Tutaj też warto informować o takich rzeczach, że osoby, które takie pojemniki obsługują, firmy, fundacje, no powinny się sprężyć i dołożyć wszelkich starań, aby tak jak koleżanka mówiła, nie wyrzucać, nie pozostawiać tej odzieży na zewnątrz tych pojemników, które w pewnym momencie są przepełnione. No, mieszkańcy, no, nie mając możliwości wrzucenia odzieży do pojemnika, po prostu zostawiają tą odzież na zewnątrz. No a jak jest odzież na zewnątrz, to później są różne inne odpady i wokół tego pojemnika robi się jeden wielki bałagan. Kolejny problem to jest problem pozostawiania pojemników bez zgody zarządcy. I to zarówno zdarza się w Katowicach, jeżeli chodzi o pas drogi publicznej, czy miejsca należące do miasta Katowice, ale również w miejscach, które należą do osób prywatnych, czy spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych. W Katowicach mamy takie wspaniałe narzędzie, to jest platforma naprawmy.pl, tam otrzymujemy bardzo wiele informacji od mieszkańców na temat pojemników, którzy, no, widząc jakiś bałagan, problem z pojemnikami, no, proszą o sprawdzenie przede wszystkim legalności ich tam pozostawienia. No a Straż Miejska po prostu po sprawdzeniu w terenie, czyj ten teren jest, wysyła do odpowiedniej firmy, do odpowiedniej spółdzielni, wspólnoty informacje, czy jest tam taki pojemnik. Pytamy po prostu, czy pojemnik jest tam pozostawiony legalnie, bo wiadomo, że tam się z zawarciem stosownej umowy nie tylko z właścicielem prywatnym, ale również z miastem. I przekazywanie do miasta czy do właściciela prywatnego odpowiednich opłat. Gdy takich zgód nie ma, no to przede wszystkim, jeżeli chodzi o tereny miejskie, właściciel, zarządca terenu przy naszej też pomocy, no, pisze pismo do instytucji, która ten pojemnik obsługuje, z prośbą o jego natychmiastowe
zabranie. Pani Janno, bo...
Różnie to bywa, ale my wszyscy zapominamy o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą daje nam przepraszam, no obecne prawo, a konkretnie kodeks cywilny. My o tym kodeksie cywilnym, jak tak patrzę na te pojemniki, zapominamy. A kodeks cywilny, a dokładnie taki artykuł 343, to jest tak zwana obrona konieczna, jak to niektórzy mówią, w tym kodeksie cywilnym, albo dozwolona samopomoc. Jeżeli ja stwierdzę, że na moim terenie jest jakiś pojemnik albo jakiś przedmiot, to mogę odeprzeć samowolne naruszenie posiadania i własnymi środkami takie coś wywieźć gdzieś, jakieś dozwolone po prostu miejsce z powiadomieniem na przykład jednostki policji, że takie coś zrobiłem, żeby osoba, która jest właścicielem tej rzeczy, nie ścigała mi później jakąś kradzież albo jakieś inne rzeczy czy zniszczenie.
Pani Janno, bo teraz pytanie już takie praktyczne. Jeśli widzimy, że pojemnik jest wypełniony po brzegi, nazwijmy to, a chcemy tę odzież gdzieś przekazać, czy ekoporty w Szczecinie lub tak zwane PSZOKi, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, są przygotowane dzisiaj na to, żeby przyjąć ewentualnie odzież, zużyty dywan czy zużytą firankę na przykład?
Nie. Takiej możliwości nie ma. To nie jest frakcja odpadów, która znajduje się do selektywnego prowadzenia zbiórki tychże odpadów. Nie jest to jeszcze wyłoniona frakcja, ale wszystko wskazuje, że po nowym roku znajdzie się to po odpadach zielonych jako wyłoniona kolejna frakcja, którą będzie można segregować. I wtedy, no właśnie, jakie będą rozwiązania, a sami jesteśmy tego ciekawi, czy będą dostawiane kolejne pojemniki, tak jak na papier, na metal, na plastik, może tym razem na odzież. Czy będzie to można oddawać do właśnie zbiórki selektywnych odpadów do PSZOKów, czy jeszcze inne rozwiązanie. To są na razie zapowiedzi, jesteśmy bardzo tego ciekawi i bardzo na to, nie ukrywam, czekamy, bo być może rozwiąże to w jakimś stopniu ten problem, z którym się borykamy. No właśnie te bałagany pod kontenerami i te firmy, które nie zawsze można namierzyć. No i ta współpraca, która nie zawsze jest błyskawiczna, jakby oczekiwali tego od nas mieszkańcy. Wydaje im się, że to wystarczy telefon albo zdjęcie i my problem rozwiążemy. No niestety tak to nie działa, bo my mamy jednego koordynatora, który obsługuje. Ja nawet nie wiem, ile jest tych pojemników, ale spoglądając na ulicę i osiedla naszego miasta, właściwie nie ma takiego miejsca, w którym by się takie pojemniki nie znajdowały, więc no niestety jest to duży problem. My tutaj apelujemy też, aby te pojemniki, jeśli już z nich się korzysta, to jest oczywiście nowa koordynatora, jako właściciela tych pojemników, żeby one były zabezpieczone w taki sposób, aby żadne postronne osoby nie mogły z taką łatwością, jak w tej chwili to czynią, otworzyć sobie tych drzwiczek, bo to naprawdę niewiele potrzeba siły, żeby tą klapę otworzyć i wtedy cały bałagan ląduje na zewnątrz. Czy kłódki, czy inne zabezpieczenia, to już trzeba rozważyć tak, aby to było skuteczne i absolutnie nie dawało możliwości tak łatwego dostępu do tych pojemników.
O tych planach za chwilę będę pytał zarówno panią Joannę, jak i pana Jacka, ale przenieśmy się na chwilę do Katowic. Panie Jacku, czy u pana również w PSZOK-ach, czyli tych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie ma możliwości przywiezienia starego dywanu czy starych butów? Jak to wygląda w Katowicach?
Tego akurat nie sprawdzałem, ale uważam, że wyrzucenie odzieży to jest ostateczność.
Nie, może panie Jacku, o tej dyrektywie unijnej. To jest tak dobry moment. Ja chcę to państwu przybliżyć i słuchaczom, i tym osobom, czy instytucjom, tak jak straże miejskie, które będą za to odpowiadały. Uwaga, od stycznia przyszłego roku gminy będą miały obowiązek, a co za tym idzie im pewnie mieszkańcy, odrębnego zbierania i segregacji kolejnej frakcji odpadów, tym razem tekstyliów, i tutaj chodzi o zużyte ubrania, zużyte buty, koce, pościel, zasłony, kapelusze, również zużyte obuwie czy zużyte dywany. I to, uwaga, jest wybuch unijny przyjęty dyrektywą numer 2018/81. Ta dyrektywa pochodzi z 30 maja 2018 roku. I teraz uzasadnienie do tej dyrektywy. Celem unijnych przepisów jest zwiększenie recyklingu i powtórnego użycia tekstyliów, a nie spalanie ich czy wysyłanie do ubogich krajów Afryki czy Azji. Okazuje się, że branża, to już pani Anna Wojtach o tym mówiła, nie bardzo jest przygotowana do tych zmian i uwaga, ma pojawić się kolejna dyrektywa. Unia Europejska chce, aby odpowiedzialność producentów tutaj była w jakimś stopniu wyartykułowana, a więc sprzedający tekstylia w Unii Europejskiej musieliby pokrywać koszty ich zbierania, sortowania i recyklingu. Panie Jacku, wracamy do Katowic. Czy do końca roku 2024 w Katowicach jest jakiś pomysł na to, co z tym fantem zrobić, aby dyrektywa unijna była praktycznie wdrożona w życie?
Przede wszystkim te, zwłaszcza te zniszczone, to możemy wrzucać do odpadów zmieszanych, uważam. Dopiero od przyszłego roku zostanie wprowadzony obowiązek ich jakby wysegregowywania. I tutaj to jest kolejna informacja, którą my jako Straż Miejska w całym kraju musimy przekazywać mieszkańcom, bo z tą segregacją czasami różnie bywa.
Czyli takich pomysłu na dzisiaj nie ma. Jak to wygląda w Szczecinie? Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecińska. To już pani mówiła, że jest pewien kłopot, ale czy są jakieś plany, czy to radnych, czy miasta Szczecin, czy Urzędu Miasta w Szczecinie, aby ta dyrektywa unijna w praktyce 1 stycznia została zrealizowana?
Tego nie wiem. Takich informacji jeszcze dokładnych nie posiadamy. Mam nadzieję, że im bliżej końca roku, kiedy ta magiczna data się już będzie zbliżać i nieuchronnie dyrektywa wejdzie w życie, my dostaniemy takie szczegółowe instrukcje, jak zresztą za każdym razem, kiedy są wprowadzane nowości w regulaminach utrzymania czystości gmin, gdy są te zapisy, zwłaszcza dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, tak jak było w przypadku odpadów zielonych. Zatem czekamy na wytyczne z miasta. My jesteśmy służbą, która ma realizować te działania. My nie tworzymy przepisów, my je egzekwujemy. Zatem czekamy. Na razie jeszcze takich informacji dokładnych nie mamy. To są właściwie informacje, które pojawiły się w mediach, a o nich się jeszcze głośno i szeroko nie rozmawia. No zobaczymy, co będzie dalej.
Dziękuję bardzo. Postaramy się ten temat jutro rozwinąć z przedstawicielem Urzędu Miasta w Szczecinie. Mam nadzieję, że nam się uda, bo te zmiany będą spore. Albo będą dotyczyły spółdzielni mieszkaniowych, albo samych mieszkańców, którzy będą musieli gdzieś ten zużyty dywan zawieść. Joanna Wojtach, Straż Miejska w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję pani Joanno.
Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
Również Jacek Pytal, Straż Miejska w Katowicach, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję panie Jacku, do usłyszenia, do zobaczenia. We'll be right back.
Do usłyszenia, pozdrawiam Szczecin.
Oj, będzie problem duży, ale od tego właśnie jest Urząd Miasta, aby spróbować ten problem rozwiązać do końca grudnia. Czasu niewiele. Jak to będzie wyglądało w praktyce, mam nadzieję, jutro się wszystkiego dowiemy, albo przynajmniej Urząd Miasta uchyli nam rąbka tajemnicy, jakie są plany i pomysły na to, by te dyrektywy unijne, mówiąc obrazowo, zrealizować. Ponownie zaglądamy do naszego czujnego telefonu Radio Szczecin. Po raz kolejny wracamy do problemu związanego z rejestracją pojazdów.
Chciałbym taką sprawę poruszyć. Byłem dzisiaj rano spróbować zarejestrować zakupiony pojazd. Jestem mieszkańcem Szczecina od dziecka i powiedzmy kierowcą od 25 lat. Zawsze kiedy rejestruję samochód w Szczecinie, to włos się na głowie jeży. Już na samą myśl, dzisiaj nie było inaczej, a wręcz przeciwnie, chyba najgorsza próba podejścia do rejestracji, ponieważ po oczekiwaniu w kolejce około 1,5 godziny pani wyszła i powiedziała, że już nie ma biletów do rejestracji pojazdów. Takie pytanie, obserwuję ten proces, tak jak wspomniałem, 25 lat tutaj po prostu w Szczecinie zarejestrować samochód, to jest jakieś wydarzenie, musi się zadziać, żeby było to możliwe. Czy przez te lata te wszystkie władze kolejne, które to obserwują, nie mogą coś z tym zrobić, żeby wydzielić osobny budynek gdzieś z jakimś parkingiem, tylko dedykowany do rejestracji pojazdów, żeby to po prostu rozwiązać. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Oj, nie jest pan pierwszą osobą, która dzwoni do czasu reakcji w tej sprawie. Powiem szczerze, temat długi jak rzeka Odra. A właśnie, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś usiąść solidnie i spróbować rozwikłać jak ten kłopot. Wiem, że są urzędy w naszym regionie, gdzie tę sprawę można załatwić od ręki. Ale jak pan mówi, rzeczywiście w Szczecinie z tymi numerkami kłopot duży jest. O te numerki, o te kłopoty nie będziemy pytali naszego kolejnego gościa. Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Arkadiusz Kuzio. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
Dzień dobry, witam panie dyrektorze, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Nie będzie pan musiał, mam nadzieję, szybko rejestrować tego nowego swojego samochodu, jeśli taki się pojawi, ale wykorzystujemy
jestem
pana...
Jestem w trakcie rejestracji, jestem, przerejestrowuję właśnie samochód i o dziwo 2 dni temu, w zeszłym tygodniu udało mi się zarezerwować bilecik na 23. Idę odebrać dowód rejestracyjny, więc można, tylko trzeba trochę cierpliwości. Codziennie rano polecam sprawdzać wolne numerki i szybko sobie zabukować. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do internetu, to zawsze można przedzwonić do pani. Pani chętnie wykona za nas tą czynność i nas zarejestruje.
No proszę, to ma pan sporo szczęścia. Nasz słuchacz takim szczęściarzem niestety nie był. Ale wracamy do tych kłopotów, które nam się pojawiają na drogach. Dużo tych telefonów jest, a pana wiedza niezbędna, aby wyjaśnić te wszystkie kłopoty. Rozpoczynamy od nauki jazdy na motocyklach.
Dzień dobry. Czy prawdę mógłby się dowiedzieć w tym ośrodku szkolenia kierowców od kogoś, kto nadzoruje instruktorów? Wolno im jeździć parami po ulicach, szkoląc motocyklistów. No jeszcze często tutaj w okolicach Leroy Merlin, Żelechowej, Dżetowa, Budowej, tam wyżej. I widzę, że bardzo często jeździ ten pan instruktor obok pana uczącego się jeździć na motorze. Już raz próbowałem zwrócić uwagę, to mi facet powiedział, że mam do kodeksu sobie zajrzeć. No nie wiem, czy to akurat była dobra odpowiedź z jego strony, bo z tego, co się orientuję, to chyba parami nie wolno jeździć po ulicy. Spróbuj pan się dowiedzieć, czy tak wolno jeździć.
Jak to słuchacz mówi, spróbuj pan się dowiedzieć. No, panie Arkadiuszu, jak to jest z tymi motocyklistami, którzy uczą się jeździć? Z tyłu jedzie instruktor, czy z boku też może? Proszę wyjaśnić.
No, przede wszystkim zacznijmy od tego, że ustawodawca nie przewidział takiej historii, żeby z boku instruktor kursanta jechał na motocyklu. Myślę, że to jest spowodowane chociażby bezpieczeństwem. Umówmy się, jeżeli mamy osobę, która tak naprawdę uczy się jeździć i do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć jego zachowania na drodze, to ja osobiście bałbym się jechać koło takiego człowieka z boku. Oczywiście w ustawie nie ma przepisu też, który zabrania, ale w artykule 16 w punkcie 4 obowiązki kierującego pojazdem mamy zapis, który mówi, że kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. I ten przepis według mnie wyjaśnia całkowicie. Jeżeli każdy z uczestników ruchu drogowego musi jechać możliwie blisko prawej krawędzi, to instruktor nie może i nie powinien jechać obok kierującego, który tak naprawdę uczy się. W ustawie mamy tylko zapis w artykule 33, który dotyczy kierujących rowerem. I tam mówi się, że dopuszcza się wyjątkowo jazdę pojezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszanie się innych uczestników ruchu drogowego albo w sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o motocyklistów, to takiego zapisu nie ma.
Teraz temat łatwiejszy. Panie Arkadiuszu, dzwoni do nas słuchacz i mówi, no weźcie tam na tej antenie, powiedzcie, jak tą autostradę włączać się należy.
Pan Arkadiusz był na antenie i korzystając z okazji, chciałbym, żeby przypomniał pewną zasadę, jakie obowiązują zasady włączania się do autostrady samochodów, którzy wjeżdżają na tą autostradę, bo obecnie jest tak, że oni, kierowcy, uważają, że kiedy włączają się do autostrady, wystarczy, że włączą kierunkowskaz i oni mogą już pyk na lewy pas wjeżdżać i włączać się nawet przed nadjeżdżający pojazd. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Przyznaję, panie Arkadiuszu, że jak jadę autostradą to i widzę samochód włączający się z boku, pierwsze co robię, uciekam na lewy pas, żeby mu ten wjazd umożliwić. Zresztą chyba nie tylko ja, wielu innych kierowców tak robi. Jak to wygląda w praktyce, jeśli chodzi o wjazd? Proszę już wyjaśnić definitywnie.
Oczywiście, no taką zasadę przyjęliśmy z naszych sąsiadów z zagranicy od lat 80. Każdy, kto wyjeżdżał do Niemiec, no taką zasadę stosował, że kiedy pojazd chce włączyć się na autostradę, zjeżdżaliśmy na lewy pas, umożliwiając bezkolizyjne włączenie się. Jednakże to kierujący, który wjeżdża na autostradę z pasa włączającego, ma obowiązek ustąpić nam pierwszeństwa. Ale oczywiście już miałem takie pytania od nawet instruktorów nauki jazdy, którzy pytali, czy on z tego pasa włączającego, że to jest pas kończący. Ja mówię, nie jest to pas kończący. Mówi się zawsze, że to jest pas rozbiegowy, więc tam się rozpędzamy, włączamy się do ruchu, ale to nie jest pas, który się kończy. Więc nie ma tej zasady, że jeździmy naprzemiennie, tak jak na pasach, które się kończą lub trwają jakieś roboty drogowe i wtedy mamy jeździć na ten zamek, tak żeby nie utrudniać ruchu, a żeby upłynnić ten ruch. Więc jeszcze raz powtarzam, wjeżdżający, włączający się do ruchu, tak jak mówią znaki na początku pasa, ustępuje pierwszeństwa pojazdom, które poruszają się po autostradzie czy drodze szybkiego ruchu.
Kolejny telefon od naszego słuchacza. Powiem szczerze tak, tu jest zjawisko takie, że niektórzy kierowcy tych pojazdów wolnobieżnych stosują pewną zasadę ulgową i przepuszczają, ale niektórzy chyba niekoniecznie.
Dzień dobry, jadę z Golczewa do Nowogardu drogą 106 i z tą długość jadą 3 kombajny, bardzo duże, jest bardzo duży korek. Nie wiem, czy można coś z tym zrobić. Ja rozumiem, że rolnicy mają prawo jeździć po tych drogach, bo muszą kosić, ale czy muszą tak 3 takie duże kombajny jechać jeden za drugim, nie dając żadnej możliwości wyprzedzenia dla kierowców? Teraz korek jest bardzo, bardzo duży i tworzy się bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji, bo widzę, że kierowcy wyprzedzają się wzajemnie, a po prostu tych kombajnów nie da się wyprzedzić.
Powiem szczerze, znam takie kombajny, które zjeżdżają na taką wysepkę, gdzie PKS kursuje, gdzie zatrzymuje się i pasażerów wysadza i przepuszczają te samochody od czasu do czasu, no ale tu taki mieliśmy przypadek, jeden kombajn, drugi i trzeci i problem na tej drodze wojewódzkiej spory. Panie Arkadiuszu, jak to w praktyce wygląda? Czy rzeczywiście ten kierowca kombajnu ma obowiązek lub nie ma obowiązku od czasu do czasu zjechania na bok?
Oczywiście, że ma obowiązek, nie może utrudniać ruchu, nie może doprowadzać do takich korków gigantycznych. Pamiętajmy, że kolumna pojazdów to powyżej 5 pojazdów, więc jeżeli jadą 3 pojazdy, to między pojazdami powinien być zachowany odstęp, tak żeby inni kierowcy mogli te pojazdy wyprzedzać sukcesywnie, pojedynczo, no bo 3 naraz, no oczywiście ciężko wyprzedzić, ale pojedynczo moglibyśmy je wyprzedzać i ten ruch by się troszeczkę upłynnił. No jak widzimy, nie wszyscy chcą się stosować do przepisów i nie wszyscy chcą doprowadzać do takiej sytuacji, żeby ten ruch był upłyniony. To często się zdarzało u nas nawet na Krygiera, takie przypadki. Wielokrotnie o tym mówiliśmy w Radiu Szczecin. Na chwilę obecną sytuacja chyba się w miarę uporządkowała, bo już nie ma telefonów. Natomiast Teraz zaczęły się żniwa, będzie wycinka lasu i oczywiście tych pojazdów takich wolnobieżnych będzie coraz więcej na drodze. No i oczywiście apel do operatorów tych urządzeń, żeby traktowali innych użytkowników drogi na równi z sobą i zjeżdżali możliwie na prawe pobocze i co jakiś czas przepuszczali te pojazdy.
Jeszcze dwa drobiazgi, już takie lekkie, łatwe i przyjemne, tak zwane przejścia sugerowane. Mieliśmy telefon od słuchacza, kierowcy, który korzysta z Alei Wojska Polskiego w Szczecinie.
Dzień dobry, Robert ze Szczecina. Chciałbym zwrócić uwagę wszystkim przechodniom na ulicy Wojska Polskiego, począwszy od pań kwiaciarek do kościołów. Nie macie pierwszeństwa na przejściach tych ze względu na to, że to są przejścia sugerowane, czyli nie mają obowiązku zatrzymywania się pojazdy, tylko wy i przepuszczenia. Jeżeli kierowca was przepuści, to jest po prostu miły. Nie pchajcie się ludzie pod koła. Proszę o wyedukowanie się w temacie. Pozdrawiam.
Temat przejść sugerowanych nowy niejako. Panie Arkadiuszu, czy miał już pan do czynienia, bo pan jest biegłym, opiniuje różnego rodzaju zdarzenia drogowe, czy miał już pan do czynienia z tego typu zdarzeniami, jak przejście sugerowane i pierwszy kontra kierowca?
Oczywiście, że tak. Ten temat już w Radiu Szczecin też przerabialiśmy. Ostatnio, jak dobrze pamiętam, była to Jana Pawła II po przebudowie, czyli jedności starej narodowej, droga do Urzędu Miejskiego. Tam wszystkie przejścia wzdłuż, kiedy będziemy sobie szli Jana Pawła II od placu Grunwaldzkiego aż do urzędu, mamy też przejścia sugerowane. No i niestety to, co mówiliśmy wielokrotnie, tych przejść mamy dużo, nawet na ulicy Narutowicza Kaszubskiej przy sądzie mamy sugerowane. Mamy coraz więcej przejść, 3 maja też wzdłuż są przejścia sugerowane. Na przejściach sugerowanych niestety pierwszeństwo ma kierujący, a nie pieszy. To pieszy ma zachować szczególną ostrożność i przed wejściem na jezdnię upewnić się, czy nie będzie wchodził pod nadjeżdżający pojazd, a także ustąpić pierwszeństwa pojazdowi. To, co słuchacz słusznie mówi, to tylko zależy i wyłącznie od kierującego, czy to kierujący się zatrzyma, puści. Jednakże u nas piesi nauczyli się takiej zasady, że tak jak na przejściach wchodzą, nie patrząc się, nie zachowując szczególnej ostrożności, a gdzie powinni się zatrzymać, rozejrzeć w lewo, w prawo, ponownie w lewo i dopiero wejść i obserwować cały czas przejście dla pieszych, po którym się poruszają. Niestety ta zasada u nas nie funkcjonuje. Piesi po prostu idą, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje w ich otoczeniu, ale niestety w artykule 14 zabrania się wchodzenia bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nawet też na przejściu dla pieszych. Więc drodzy piesi, każdy z nas jest pieszym, nie tylko kierującym, trochę więcej tej szczególnej ostrożności przy wchodzeniu. I proponuję to, co słuchacz mówił, przeczytać podstawowe zasady. Przejście sugerowane nie daje wam pierwszeństwa. Musicie ustąpić pierwszeństwa kierującym.
Teraz jeszcze jeden temat, zupełnie luźny, ale doskwiera mieszkańcom osiedli, takich jak moje. Rura wydechowa, głośna rura wydechowa. Mam znajomego, który mówię, słuchaj, ale strasznie głośny ten twój samochód. On mówi do mnie, słuchaj, ja dopłaciłem 500 po to, żeby ta rura tak głośno hałasowała. Panie Arkadiuszu, bo to zauważyłem na terenie miasta Szczecin, pewnie nie tylko, coraz większy problem, a więc samochody strasznie hałasujące z tych swoich rur wydechowych. Czy to już plaga i czy można w jakiś sposób z tym walczyć? Niech pan opowie.
Oczywiście, że możemy walczyć. Zawsze możemy zawiadomić policję. Policja, kiedy przyjedzie, zmierzy ilość decybeli układu wydechowego i zatrzyma dowód kierującemu za zakłócenie ciszy czy porządku. Bo oczywiście u mnie pod domem też często się zdarza, jak przejeżdżają i to jest godzina 1-2 w nocy, gdzie oczywiście sen musi być przerwany, bo jak zacznie strzelać z tego układu wydechowego, to prawie jak karabin maszynowy. Nic fajnego, może dla niego jest to fajna zabawa, a dla tych ludzi, którzy śpią, to na pewno nic fajnego. Obudzić się, przerwać sen, a później mieć problemy, żeby ponownie usypiać. Natomiast oczywiście zalecam korzystanie z policji. Mamy od tego policję. Policja jest wyposażona w mierniki. zmierzy ilość decybeli i dowody zostaną cofnięte, jeżeli ten samochód będzie hałasował i będzie nam utrudniał życie.
Rozumiem, że to zjawisko w pełni niedozwolone, jeśli chodzi o przepisy i ci, którzy montują sobie tego hałaśnika, przepraszam za wyrażenie, robią to z premedytacją. Dobrze rozumiem?
To znaczy tak, mamy tego typu układy do spalania zarówno fabryczne, montowane i one troszeczkę inaczej się zachowują, ale mamy takie, które możemy sobie zamontować. Więc ten kierujący, siedząc w samochodzie, pilotem przyłącza, otwiera rurę wydechową poza układem tłumików, czyli katalizatora, jest odprowadzona rura. Przez tą rurę wydobywa się ten dźwięk, który po prostu nie przechodzi przez układ wydechowy, dlatego jest taki głośny, bo tam by go układ tłumików wyciszył. Tutaj niestety ta rura, która bezpośrednio wychodzi, jest bardzo głośna i on później pilotem sobie przyłączył, jedzie sobie cichutko. Oczywiście policjanci znają te zasady, wiedzą, na czym to działa. Jeżeli będą chcieli sprawdzić taki samochód, to nawet pojadą z nim na stację diagnostyczną i tam przeprowadzą badania specjalistyczne, które pozwolą na wyeliminowanie takiego pojazdu z ruchu.
No i będzie tematów drogowych, podejrzewam, sporo. Jeszcze Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, był gościem Czasu Reakcji. Panie Arkadiuszu, dziękuję za te eksperckie informacje. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo i szerokiej drogi dla wszystkich słuchaczy.
I mamy, jeśli chodzi o ten hałas, kolejny telefon, to co dzieje się w Alei Jana Pawła II.
Ja mieszkam przy Jana Pawła II, przy Alei Fontan. Jest jeden wielki problem na ulicy Jana Pawła, aczkolwiek z jeżdżącymi kierowcami ścigającymi się na odcinku między Placem Lotników a Placem Kowalskim. Mimo licznych telefonów do Zarządu Dróg Transportu i zgłaszania na policję, sytuacja się nie zmieniła. Wieczorami nie da się wysiedzieć przy nagminnym i donośnym hałasie, uporczliwym hałasie przejeżdżających z samochodów i motocykli. Czy może ktoś chce mi zrobić?
Dziękujemy za ten telefon. No, my ze Sławkiem Orlikiem nie jesteśmy w stanie, ale jak mówił Arkadiusz Kuzio, niestety pozostaje nam telefon do służb mundurowych, które mogą nam w tej sprawie ewentualnie pomóc. Kolejny rozmówca, Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dzień dobry, panie Mateusz.
Dzień dobry.
Dwa wątki będą do pana. Jeden świeży z poranka dzisiejszego, ale mieliśmy też telefon od słuchacza. Chodzi o oznakowanie tych miejsc na drogach szybkiego ruchu, na autostradach, które dotyczą tak zwanej inspekcji transportu drogowego. Posłuchajmy.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Do czasu reakcji odnośnie tych znaków na SC. Pierwszy MOP przed Pyrzycami, czasami tam staje ITD. I problem jest taki, że te znaki ograniczające prędkość podczas kontroli i gdy tej kontroli nie ma, również są niezakryte. Dlatego Czas Reakcji musi naciskać na ITD, niech sobie postawi znaki świetlne, że jak będzie na parkingu i będzie kontrola, to wtedy te znaki odpali, a nie, że one są cały czas 24/365 w roku, bo to jest chore, niepoważne, co oni robią, tak? My to wiemy, ale przyjezdni z Polski nie wiedzą, no i nagle głupieją, co jest grane, tak? Hamują przed samochodami i tak dalej, bo nie wiedzą, no i to jest, stwarza ogromne niebezpieczeństwo, zagrożenia dla innych uczestników ruchu, no. Więc proszę Czas Reakcji, żeby cały czas poruszał ten temat. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
No jak pan słyszał, panie Mateuszu, no my jako Czas Reakcji mamy ten temat poruszyć. Proszę powiedzieć mi o tym oznakowaniu kontroli ITD, na ile one musi być, ono to oznakowanie musi być na stałe, a i na ile ewentualnie może być to oznakowanie ruchome.
To oznakowanie, które jest w miejscach, tam gdzie są miejsca do ważenia pojazdów, ono jest obracane, także w momencie jak Inspekcja Transportu Drogowego nie prowadzi swoich działań, wtedy też jest to obracane. My dostajemy od Inspekcji Transportu Drogowego informacje z harmonogramem ich kontroli i wtedy w momencie jak jest ten dzień, w którym te kontrole, czy te dwa dni, dwa, trzy dni, w których te kontrole obowiązują, to wówczas pracownicy zajmujący się utrzymaniem drogi te znaki obracają, jeżeli jest taka sytuacja, że gdzieś plany ITD się zmieniają, no to wtedy też z reguły do nas taka informacja trafia i wówczas jest to odpowiednie oznakowanie dostosowywane, natomiast to oznakowanie ono nie dotyczy pojazdów osobowych. Tam są poniżej tabliczki z odpowiednimi symbolami, które pokazują, że te ograniczenia dotyczą tylko i wyłącznie samochodów ciężarowych i autobusów, także tu absolutnie pojazdy osobowe nie muszą zwalniać, natomiast no to tak jest robione, że po prostu my dostajemy sygnał informacji z Inspekcji Transportu Drogowego, kiedy te kontrole będą prowadzone, no i jeżeli jest okres, w którym te kontrole nie są prowadzone, no to wówczas te znaki są obracane, także nie są w ogóle dla kierowców widoczne.
Nieco ponad 3 minuty do końca audycji. Jeszcze jeden wątek. Dziś rano Państwo dosłownie jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymaliście informacje dotyczące przebudowy drogi numer 2, niemieckiej drogi numer 2. Mówię o tym dlatego, że droga krajowa numer 13 jest niejako w Waszej jurysdykcji, czyli mówimy o to przejście graniczne Rosówek-Rosów i zgodnie z informacją, jaką dostaliście dziś rano od strony niemieckiej, to przejście graniczne, które miało być od rana zamknięte, na razie zamknięte nie będzie.
Tak, to otrzymaliśmy ze strony niemieckiego zarządcy dzisiaj informację, że ten termin wprowadzenia tej zmiany organizacji ruchu został przez Niemców przesunięty i ma to nastąpić w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, czyli od 19 października, od 19 sierpnia ma to zamknięcie zostać wprowadzone ze względu na remont tego odcinka drogi B2, także wówczas od przyszłego tygodnia kierowcy no, muszą się liczyć z tym, że tu do końca października nie przejadą przez granicę w Rosówku i będą musieli jechać innymi trasami, choćby do węzła Pękun.
To prawda, mapa Google pokazuje, że tam przejazdu nie ma, ale uspokajamy tych, którzy na mapę Google zaglądają. Przejechać jeszcze do niedzieli można, tak, panie Mateuszu?
Tak, przejezdność jest. Tu były wcześniej informacje przez stronę niemiecką podawane o tym, że od 12 to ma startować. Zapewne dlatego to zamknięcie jest zaznaczone na mapach Google, natomiast otrzymaliśmy tą informację, że to się opóźni stronie niemieckiej, dlatego jeszcze tu przejeżdżać bez problemu. Można, to oznakowanie też nie jest jeszcze po stronie naszej wprowadzone.
Dziękuję bardzo. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Minuta nam pozostała do końca programu. To tylko jeszcze powiem Państwu, co czekać nas będzie jutro w magazynie Czas Reakcji. Jak mówiłem, postaramy się wrócić do tego planu, unijnego planu, aby te pojemniki na ewentualną odzież, dywany, na firany, zasłony, co tam jeszcze mamy w domu, pojawiły się od stycznia i teraz w którym miejscu one się pojawią, czy na osiedlu mieszkaniowym, czy może w ekoportach. To pytanie zadamy jutro przedstawicielowi Urzędu Miasta. Drugi temat, który być może się pojawi, no to mamy nowe tramwaje, które mają się pojawić w Szczecinie. Dwukierunkowe. Słuchacze pytają, czy na pewno dwukierunkowe są potrzebne, czy też nie. Myślę, że wrócimy do tej inwestycji, która będzie prowadzona w kierunku Mierzyna, bo tu chyba dwukierunkowy tramwaj będzie z gatunku niezbędnych. No ale to wszystko postaramy się jutro w kolejnym wydaniu Czasu Reakcji słuchaczom przekazać. Wawrzyniec Szwaja złożył to dzisiaj wszystko w całość. Dziękujemy serdecznie za sprawną usługę. Sławek Orlik przy tym czujnym telefonie naszym 510-37-36. Adam Wosik, ja słyszę się z Państwem jutro kilka minut po godzinie 12.